Dobrze, słuchajcie, to kontynuujemy studium listu do Rzymian, obserwację ogólną. Ona dość długo trwa, no niestety list jest długi.
Rozdziały długie.
Ale mam nadzieję, że póki co ogarniacie ten szkic, tak? Kto jak gdyby ma problemy, kto się gubi troszeczkę w moim scenariuszu, który próbuję wam przedstawić, czy ktoś tego nie widzi, może są jakieś wątpliwości co do tego, słucham.
Ja się gubię czasami w wywodach Pawła, bo to są rzeczy takie, no słuchajcie, niby człowiek, któryś już raz studiuje, ale jednak no nie przez przypadek też Piotr zwracał uwagę, że to są czasami takie rzeczy trudne do zrozumienia. Także ja czasami mam kłopot jakby, no ale czekam na szczegółowe lekcje, tak? Czyli nie w twoim, bracie, wykładzie, tylko w tym, że list jest dość skomplikowany i są takie sprawy, no, nad którymi trzeba będzie się zastanowić jakby zdecydowanie głębiej niż oczywiście teraz.
Na razie co zobaczyliśmy?
Wszyscy są grzesznikami.
List mówi o Żydach i poganach, tak? Czyli dzieli na dwie grupy. Żydów i pogan. I przedstawia ich relacje bądź brak relacji z Bogiem. I na czym się ona opiera?
Wszyscy są grzesznikami i potrzebują zbawienia, a usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusie Chrystusie.
Pierwszy rozdział mówi, że wszyscy są grzesznikami zasługującymi na śmierć. Drugi fragment, bo mamy trzy rozdziały, które mówią o tym, że wszyscy zasługują na śmierć, są wszyscy grzesznikami. Druga część od rozdziału trzeciego, od wersetu 21 do piątego rozdziału 21 wersetu, ten fragment mówi o tym, że Bóg usprawiedliwia każdego Żyda i poganina na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Ale mam nadzieję, że już zauważyliście, że Paweł używa takich zwrotów najprzód Żyda, potem Greka.
Tak.
Prawda?
Tak.
I robi to nie bez powodu, dlatego że jest to wywód skierowany do Żydów i do pogan, ale który, jak zauważyliście zapewne, kładzie nacisk na to, żeby żaden Żyd nie wywyższał się ponad nieżyda w kościele tylko dlatego, że jest Żydem. Że to nie sprawia, że jest on kimś lepszym przed Bogiem, dlatego samo, że jest Żydem. Jeśli jest grzesznikiem większym niż poganin, to ten poganin będzie go sądził. Więc Paweł tą narrację prowadzi w ten sposób, że może tak troszeczkę nie do końca, ale tak użyję takiego zwrotu, trochę uciera nosa Żydom, którzy się wywyższają ponad innych z powodu swojego pochodzenia, z powodu tego, że Bóg ojcu wybrał, dał przymierze, dał prawo, tak? I teraz to może być powodem do takiego mniemania o sobie więcej, niż rzeczywiście się jest. Bo Paweł mówi, czy jaki jest pożytek obrzezania? No bardzo duży. Ale jest prowadzona właśnie taki wywód, który mówi o tym, że wszyscy są grzesznikami, wszyscy zasługują na śmierć. Najpierw Żyd, potem Grek. Bóg osądzi wszystkich sprawiedliwie. Najpierw Żydów, potem Greków. I jeśli ktoś chce być usprawiedliwiony, to z samego faktu posiadania prawa, tak, posiadania przymierza, nie można być usprawiedliwiony. Trzeba uwierzyć Bogu. A wiara, w momencie, kiedy Paweł pisze te słowa, pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa. Zbawienie opiera się na Jezusie Chrystusie. Na tym, co On zrobił i na tym, kim jest. Więc druga część, te rozdziały, mówią o tym, że Bóg usprawiedliwia każdego Żyda i każdego poganina na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Więc tutaj pochodzenie jest nieistotne. Jeden w kwestii wiary, jeden i drugi musi uwierzyć. Jeden i drugi musi uznać, że jest grzesznikiem. I tu wszyscy są przed Bogiem równi. Ale ten fragment troszeczkę tak próbuje, żeby ci z Żydów, którzy czytają te rzeczy, tak, żeby troszeczkę tak spuścili z tonu. Bo mówi, ty, który mienisz się takim i takim, i co ty robisz? Ty uważasz, że jesteś lepszy tylko dlatego, że mówisz te rzeczy? Nie. Ty ich nie robisz. Ty się niczym od tamtych nie różnisz. I właśnie w ten sposób prowadzi wywód. Pamiętacie, to jest drugi rozdział, prawda? Więc ważne, żeby to zobaczyć. Dlaczego? Dlatego, że trzecia część mówi, że każdy usprawiedliwiony z wiary w Jezusa Chrystusa ma żyć według ducha, nie według ciała. Czyli człowiek, który chce być w przyjaźni z Bogiem, człowiek, który chce mieć relację z Bogiem trwałą po tym, jak został usprawiedliwiony, musi żyć według ducha. Według tego, jak go Duch Święty prowadzi i według tego, jak jego duch mu podpowiada. I na tym skończyliśmy. I teraz mamy fragment, trzy rozdziały, 9, 10, 11, który wpisuje się w to, co Paweł wcześniej powiedział. I jak przeczytamy sobie to, to zobaczymy, do kogo tutaj Paweł mówi. Do kogo on mówi te słowa. Oczywiście do wierzących, tak? Ale jeżeli przystudiujemy tę całość, to zobaczymy problemy, jakie tam były. Zobaczymy, dlaczego tak, a nie inaczej jest skonstruowany list. Mam taką nadzieję. Więc czytajmy rozdział 9 i będziemy analizować, oczywiście ogólnie bardzo, ale zagadnienia rozdziału 9. I zobaczymy, o czym tam jest mowa. Kto będzie czytał rozdział 9?
Czytasz.
Tak.
Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść Słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane, Izaaku będzie nazwane Twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. Takie bowiem jest słowo obietnicy. O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka, gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic złego, nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. Jak jest napisane, Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Pismo bowiem mówi do Faraona: po to właśnie Cię wzbudziłem, aby okazać na Tobie moją moc i żeby moje swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałem. Ale mi powiesz, dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? Człowieku, kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale, to znaczy nas, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan? Jak też u Ozeasza mówi: lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono: wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego. A Izajasz woła o Izraelu: choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, resztka będzie ocalona. Zakończy bowiem dzieło i skróci je w sprawiedliwości. Istotnie skróci Pan dzieło na ziemi. Jak i przedtem powiedział Izajasz: gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Jak jest napisane: oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Mhm.
Dobrze. Mamy przeczytany ten rozdział. I popatrzcie, o czym ten rozdział mówi.
O Żydach i Bożym wybranym.
Boże, Izrael jest narodem wybranym przez
Boga. Tak, Izrael narodem wybranym przez Boga. Gdzie mamy o tym napisane? Bezpośrednio. Ile wersetów o tym mówi?
Trzeci, czwarty, piąty, szósty.
Mhm.
Piąty. Tak.
Czyli mamy Izrael narodem wybranym przez Boga. No i co tu jeszcze Paweł opisuje? Skoro jest narodem wybranym, to co Paweł opisuje? Jak został wybrany Izrael? No jak został wybrany?
No poprzez
Bóg go wybrał.
Bóg go wybrał. Nie Izrael sam się wybrał, powiedział: Panie Boże, ja.
Tylko
Bóg go wybrał. Zanim cokolwiek się stało jeszcze, to Bóg wcześniej już wybrał. Jeszcze nie zrobili żadnego uczynku, ani dobrego, ani złego. Bóg wybrał Izraela. Będziemy to sobie omawiać szczegółowo. Na razie patrzymy główna myśl. Bóg decyduje o powołaniu i wybraniu Izraela. I tu mamy dużo więcej wersetów. Tu mamy od 6 do 22 praktycznie. Cały fragment to są przykłady i tłumaczenie o tym, że Bóg decyduje o powołaniu i wybraniu Izraela. Popatrzcie na ten fragment.
Do 26?
Do 22. I zobaczcie, jak ten fragment opisuje Boże powołanie Izraela. Czy widzicie to?
Mhm.
przykłady, tak, które trzeba do nich sięgnąć, zobaczyć, tak, co one mówią, ale... i zobaczyć tu kontekst.
Na przykładach, ale Paweł mówi o tym, że Izrael jest wybrany przez Boga, bo Bóg wybrał Izrael.
Tak, nie na podstawie ich.
Bóg wybrał Izraela. Bóg wybrał Izraela. Bo Izrael to nie naród, a tu jest mowa o ich ojcu, o Jakubie. Bóg wybrał go, a z niego rozrósł się potem cały lud. Więc Bóg wybrał Izraela. Więc mówiąc o narodzie, mamy u źródła syna Izaaka. Jednego z dwóch synów Izaaka. Bo Izaak miał dwóch synów. Dwóch miał. Więc Bóg decyduje o powołaniu i wybraniu Izraela. Teraz zobaczcie dalej. Co jeszcze w tym fragmencie jest o Izraelu? O Izraelu. Czy Bóg, co tutaj pisze o Izraelitach jeszcze? Czyli Bóg dalej wybrany Izrael jest? Tak. Ponieważ ci, którzy nie uwierzyli, odpadli.
Ale nie
cały Izrael odpadł. Czyli Bóg odrzucił tych Izraelitów, którzy nie uwierzyli, ale Izraela nie odrzucił. Bo Izrael to całość, zostawiał sobie resztkę. Czyli Izrael jest wciąż wybrany, ale Izrael to są ci, którzy uwierzyli. Mhm. I Paweł tutaj robi przykład pewien, który będziemy sobie szczegółowo omawiać. Ale w związku z tym, że skoro wielu nie uwierzyło, to Bóg co zrobił? Wybrał również, uwzględnił w swoim wybraniu pogan. Bóg wybrał tylko tych, którzy uwierzyli. Z Żydów i również z pogan. Oni też są wybrani. Będziemy sobie o tym szczegółowo mówić, dlatego że tu będzie naprzemiennie użyte słowo Izrael, ale też będzie użyte słowo lud. Bo nie należy mylić narodu z ludem Bożym. Bo naród to jest Izrael. Potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale lud Boży, to już jak widzicie tutaj, to jest również, to są również poganie. Ale oni nie są narodem. Oni są z różnych narodów i języków. Także nie można ich utożsamiać z narodem, bo oni żadnym narodem nie są. Są ludem. Więc Bóg wybrał tych, którzy uwierzyli, zarówno z Izraela, po pierwsze z Izraela, a potem również z pogan. Tak? Czyli Izrael jest wybrany, ale niestety nie stanął na wysokości zadania. Tak? Co nie oznacza, że Bóg cofnął swoje słowo. Bo do nich należą przymierza, do nich należą błogosławieństwa, obietnice, do nich wszystko należy. Tak, z nich pochodzi Chrystus według ciała. Bóg błogosławiony na wieki. Czyli mamy tak. Izrael jest narodem wybranym. Bóg zadecydował o ich wybraniu. Bóg nie odrzucił całego Izraela, odrzucił tylko tych konkretnych, którzy nie uwierzyli. A ci, którzy uwierzyli, dalej są wybrani, tak? Oni są wybrani, ale razem z poganami stanowią lud Boży. Bo poganie też, którzy uwierzyli, zostali przez Boga wybrani. To nie jest koniec wywodu. Dlatego Paweł, zaraz będziemy czytać rozdział 10, 11, będzie ten wątek rozwijał.
lud wybrany?
Lud Boży, czy lud Boży?
Tam jest fragment z Ozeasza, który zgodnie z tym, co mówi kontekst, odnosi się zarówno do Żydów i pogan, którzy uwierzyli, ale my będziemy dokładnie to omawiać, dlatego że Paweł tutaj bierze fragment z Ozeasza, ale odnosi go do kogoś więcej niż tylko do Żydów, a Ozeasz odnosi to do Żydów. Dlatego musimy tutaj zrobić interpretację pewną, ale to wszystko w swoim czasie. Ważne jest co? Ważne jest to, czy jak czytacie w tej chwili tekst, czytaliśmy tekst, czy czytaliście go w domu, to czy to, co my tutaj teraz piszemy, czy wy to widzicie? Abstrahując od szczegółów, bo jeżeli my będziemy przychodzić do szczegółów, to będziemy wtedy porównywać, czy nasza obserwacja ogólna jest właściwa, czy nasze szczegóły rozwijają się, są zgodne z tym, co ogólnie zauważyliśmy, czy nagle gdzieś następuje zgrzyt, jakaś niezgodność, tak? I będziemy wtedy weryfikować. Dlatego ja często przy listach mówię, wróćmy do obserwacji ogólnej, prawda? I wtedy, kto ma tę obserwację ogólną i kto pamięta, kto ma notatki, no to ma do czego wrócić. A kto nie robi notatek, no to nie wróci, no bo on już zapomniał niestety. Dlatego czasami warto sobie robić notatki, nawet ogólne. Czytamy rozdział 10.
Proszę.
Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszą do Boga za Izrael, jest Jego zbawienie. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z prawa. Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada. Nie mów w swym sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Jednak jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane, o jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Ale nie wszyscy byli posłuszni Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Pytam jednak, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos i na krańce świata ich słowa. Pytam jednak, czy Izrael tego nie poznał? Mojżesz pierwszy mówi, ja pobudzę was do zawiści przez naród, który nie jest narodem. Przez naród nierozumny wzbudzę w was gniew. A Izajasz śmiało mówi, zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Lecz do Izraela mówi, cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się.
Jest taka książka przetłumaczona na język polski. Nazywa się Historia antysemityzmu. Napisana przez niejakiego François de Fontaine. Nie wiem, czy dobrze czytam. wydana w języku polskim w 2010 roku. I ta książka mówi, kiedy zaczęła się, kiedy zaczął się antysemityzm. Co jest ciekawe, bo on się jeszcze nie skończył. Ale pisze, kiedy on się zaczął. A zaczął się wraz z chrześcijaństwem. I to jest bardzo ważne. Zaraz powiem dlaczego. Popatrzcie na rozdział 10. Co mówi ten fragment? Co mówi ten rozdział? Zobaczcie dalej, o Żydach i poganach. Co on mówi o Żydach?
Że pomimo, że słyszeli o Chrystusie i o usprawiedliwieniu, to nie przyjęli go.
Nie poznali się.
Mhm. Słyszeli Bóg, tak? Izraelici nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu w Jezusie, pomimo, że było im zwiastowane. Tak? I tu mamy co? Pierwszych 5 wersetów. Potem popatrzcie 11, 13, 16, sprawdźcie sobie. Jest tam?
Tak.
18, 19, 21. Izraelici nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu w Jezusie, pomimo zwiastowania go im. I co jeszcze jest ważne, zauważcie, że Izraelici nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, ale co było na skutek? Co się stało na skutek tego?
Boganie zostali włączeni do dzieła.
To prawda, ale mi chodzi o coś wcześniej, zobaczcie. Dziewiętnasty werset, zobaczcie na przykład.
Może już prorocy przepowiadali, że...
Tak.
Ale przez to też, że go nie przyjęli, to zatwardzili swoje serce.
Tak, który to werset?
No tutaj mamy, że ja pobudzę was do zawiści przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny, serce was gniew. Czyli tu jest tak jakby o postawie, która... W
tak, ale gdzie jest?
21.
Mhm.
Jest.
Dokładnie.
Opornego jest przeciwieństwo.
Dokładnie. Teraz popatrzcie, że Bóg, bo zawsze było tak, że kiedy Izraelici byli nieposłuszni, Bóg napominał tylko ich i zawsze tylko Żydzi. Wracali z niewoli, znowu Bóg do nich, tak? Znowu tak. I znowu. A tu mamy nową sytuację. Ponieważ przyszedł Mesjasz i przemawiał do owiec, które zginęły z domu Izraela. I to zwiastowanie, to głoszenie nie zostało przyjęte. I Paweł o tym mówi. Mimo, że Bóg mówił, to nie został wysłuchany przez większość. Zapowiadali to prorocy, tak? Ale przez to, że tak się stało z Żydami, co Bóg mówi? No.
Poganie zostaną włączeni do dzieła zbawienia.
Gdzie mamy to?
No, chociażby właśnie 15.
11.
Każdy, kto mnie pomyli.
Że przez to, że Żydzi byli nieposłuszni, Bóg tym razem postanowił skierować zbawienie zapowiadane przez proroków do pogan. Czyli ten rozdział mówi o czym? Że kiedy przyszedł Mesjasz, Żydzi są wybranym narodem, tak? Bóg zdecydował o powołaniu Izraela. Bóg zachowywał sobie resztkę z całego narodu. Zawsze byli w narodzie ci, którzy ufali i słuchali Boga, tak? I naród przetrwał przez to. Bo Paweł mówi, że bylibyśmy podobni do Sodomy i Gomory, czyli przykład ten mówi co? Nie przeżylibyśmy. Zginęlibyśmy wszyscy jak jeden. Bo Sodoma i Gomora jest symbolem totalnej zagłady. Ale Izrael przetrwał. Te wszystkie zawieruchy przetrwał. Dlaczego? Bo Bóg ich wybrał. Ale Bóg, usprawiedliwiając Żydów, usprawiedliwił również pogan. Zbawienie zostało skierowane do pogan na podstawie wiary. I teraz rozdział 10 mówi, że dlaczego tak się stało? Ponieważ Żydzi nie podporządkowali się Bożemu usprawiedliwieniu. Nie, było im zwiastowane słowo, a oni nie chcieli go przyjąć i zrobiła się wolne miejsce. Tak? I również poganie mają wstęp do usprawiedliwienia. Dlatego, popatrzcie, druga rzecz, jeżeli zobaczycie 4, 6, 7, 8, 9, 10 werset, mówi o kim?
O Chrystusie.
Mówi o tym, że Chrystus, a wcześniej co przeczytaliśmy? Że Chrystus jest Żyd według ciała. Tak? Że usprawiedliwienie jest w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, 11, werset 8, 9, 10, do kogo skierowane? 8, 9 przede wszystkim.
Do Żydów.
Przede wszystkim do Żydów.
Bo jak jest napisane w czwartym końcem, bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. A prawo było dalej.
A który to jest fragment?
Czwarty werset.
Czwarty werset, 10 rozdziału. I teraz popatrzcie. Usprawiedliwienie Boże, tak, tutaj, jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla każdego Żyda, który wierzy i dla każdego poganina, który wierzy. Co robi Paweł w tym momencie? Powtarza to, co powtarzał gdzie? W którym rozdziale?
Na samym początku, w drugim.
W szóstym.
No, wydaje mi się, że w piątym i szóstym rozdziale. W piątym i w szóstym. Powtarza to. Pytanie dlaczego? Do kogo tam mówił przede wszystkim?
Do Żydów.
Tu mówi do pogan. Mówi, pamiętajcie, Żydzi są wybranym narodem. Bóg ich wybrał. Bóg ich nie odrzucił. Bóg zbawił Żydów, a wy weszliście w miejsce tych, którzy nie uwierzyli. Zaraz będzie, będzie to precyzyjniej pisał. Więc wy uczestniczycie w czymś, co pierwotnie było dla Żydów. I pamiętajcie, że usprawiedliwienie z wiary jest zarówno dla Żyda, który wierzy, jak i dla Greka poganina, który uwierzy. I powtarza to. Tak, Mikołaj, gdyż nie masz różnicy między Żydem i Grekiem, bo tenże sam Pan bogaty ku wszystkim, którzy go wzywają. Każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Nie wszyscy dali posłuch, ale niektórzy dali. Zbawienie zostało skierowane do tych, którzy go nie szukali. Żydzi czekali, szukali, wywiadywali się o nim, prorokowali prorocy o tym zbawieniu. Poganom nikt nie prorokował. Te proroctwa, które mówili prorocy o poganach, one nie były do pogan. Mało kto je czytał. Czytali je ci, co się nawracali na judaizm. Przychodzili do Izraela i chcieli czcić tego samego Boga. Oni mieli dostęp do pism i czytali. Ale tak ogół pogan? Oni nie zdali tego słowa. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Więc ten fragment, ten rozdział, tak jak rozdział 9 mówi co? Izrael jest wybranym narodem przez Boga, dlatego Bóg zostawił sobie co?
Resztkę.
Resztkę, bo jest wybrany. Bo inaczej byliby podobni do Sodomy i Gomory. A nie są podobni. Nie zostali zgładzeni. Rozdział 10 co mówi? Że Izraelici nie podporządkowali się usprawiedliwieniu z wiary w Jezusa Chrystusa, w którego trzeba
wierzyć.
Tak? Nie podporządkowali się w całości.
Dlatego poganom zostało zwiastowane.
I teraz czytamy rozdział 11. Czytajmy rozdział 11, bo on jest podsumowaniem tego wywodu. 11 rozdział.
Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu, jak się skarży przed Bogiem na Izraela? Panie, pozabijali Twoich proroków i zburzyli Twoje ołtarze. Tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak i w obecnym czasie, pozostała resztka według wybrania przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli, aż do dziś. A Dawid mówi, niech ich stół stanie się sidłem i pułapką, zgorszeniem i odpłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochyle. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia? Mówię bowiem do was, pogan, na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie z martwych do życia? Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ale powiesz, odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga. Srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary, tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nas wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieszone Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Amen.
Tak, tu jest podsumowanie, które wszystko wyjaśnia. Zobaczcie, co mamy w tym fragmencie i spróbujmy sobie zastanowić się, dlaczego tak, a nie inaczej Paweł to przedstawia. Po pierwsze, co mówi Paweł w tym rozdziale?
Że Bóg nie odrzucił Izraela.
Bóg nie odrzucił Izraela. Czy przez to, bo popatrzmy, że Paweł wcześniej co mówi? Izrael nie uwierzył. Był ogłoszony, nie uwierzył. No i co? I ta resztka uwierzyła. I Bóg wziął do tej resztki, dołączył pogan. I ta resztka to cały Izrael.
Nie.
Nie ma Izraela. Jest resztka z poganami, a Izrael już się nie liczy.
No jednak jest.
Paweł pyta, no,
cały czas jest.
Pozornie tak by mogło się wydawać, więc Paweł mówi, no co, cóż, Bóg odrzucił Izrael? Tak uważacie? Tak by to wyglądało? Mówi, nie. Bóg nie odrzucił Izraela. Przecież ja jestem Izraelitą.
Zawsze sobie zostawiam.
Paweł mówi, ja się nie wypieram swojego żydostwa. Ja jestem Izraelitą z pokolenia Beniamina. I nie wypieram się tego. A takich jak ja jest więcej. Bo nawet prorok mówi, sam zostałem, a Bóg mówi, nie zostałeś sam. Jeszcze jest kilka tysięcy takich jak ty.
Co ciekawe, Paweł przecież nie od razu stał się uczniem Jezusa, a dopiero po jakimś czasie.
Tak, tak? Ale tutaj Paweł mówi co? Że Bóg nie odrzucił Izraela, pomimo czego?
No bo
wcześniej pisał, że okazali się nieposłuszni, tak? Że Bóg zostawiał resztkę, bo inaczej byliby podobni do Sodomy i Gomory, ale generalnie większość odrzuciła, nie przyjęła zwiastowania Ewangelii. I teraz Bóg mówi tak, Paweł mówi tak, to co, Bóg odrzucił Izrael? Nie. Pomimo nieposłuszeństwa większości, Bóg zatroszczył się o Izrael, zostawiając sobie resztkę. Tak, 11:29 Mikołaj mówi, dobrze. Bóg nie zmienia zdania, słuchajcie. Tak? Więc Bóg nie odrzucił Izraela pomimo ich nieposłuszeństwa. I tu mamy praktycznie cały rozdział o tym mówi. Tak? 29 werset jest takim spuentowaniem i 31. Ale cały praktycznie rozdział o tym mówi, jak zobaczycie. Do nich należą, oni są z natury w ten pień, w ten korzeń szczepieni, tak? Tu mamy korzeń. To oni z natury do niego należą. To jest ich naturalny byt. Oni wyrastają z tego korzenia. Potem sobie powiemy, co to jest korzeń. Nie interpretować teraz. Szlachetne drzewo oliwne. Oni są gałęziami szlachetnego drzewa oliwnego, Paweł mówi. I co ciekawe, pamiętajcie, że oni z natury do niego należą.
Tak, i mogą być wszczepieni.
Oni są z tego. Oni po prostu są częścią tego naturalnego, szlachetnego drzewa oliwnego.
I też wciąż jest aktualna ta obietnica, która jest więc, w tym wersecie.
Więc mamy drzewo oliwne, które ma bardzo dużo gałęzi.
Tak.
Tak? I teraz Paweł przyrównuje to do drzewa i mówi tak, ci, którzy nie uwierzyli, to jakimi oni są gałęziami?
Odłamane.
Ale szlachetne?
Szlachetne.
Odłamane od drzewa, do którego z natury należą. Paweł mówi, tak to wygląda u Boga, ale te, które wierzą, dalej w nim są, drzewo rośnie. Weźcie, podcinajcie 70% gałęzi z drzewa.
To nadal będzie rosło.
Będzie rosło dalej. Tak? Oczywiście trzeba to już teraz ktoś powie, o to wyschnie. Nie, jak robisz to umiejętnie, właściwie, tak jak trzeba, to nie wyschnie. Będzie jeszcze lepiej rodzić owoce. To już tak na marginesie. Ale to, że odciął, to znaczy co? Drzewa nie ma, jest drzewo. Tylko ma mniej gałęzi. Ale Bóg mówi, was wziął wtedy i was do kogo? I wszczepił w te miejsce, chociaż wy należycie do tego drzewa? Nie. Odciął was z dzikich oliwek. Wy w ogóle do tego drzewa nie należycie, ale dzięki Bożej łasce Bóg was wszczepił tam, gdzie nie byliście. I zrobił to z łaski. Tak? Czyli Bóg nie odrzucił Izraela pomimo nieposłuszeństwa większości, pozostawiając sobie resztkę Izraelitów wierną. Tak? Drzewo jest i część gałęzi jest. To co? Żyje to. Tak? I co zrobił? Bóg łaskawie, przez swoją łaskę właśnie, przyjął wierzących pogan w miejsce jakich Izraelitów?
Nieposłusznych.
Nieposłusznych. Do przymierza nowego. I tu mamy wersety 11, 12 i dalej do 25. Czyli Bóg uzupełnia brak w tym drzewie oliwnym, tak, tego pnia, korzenia, z którego ono wyrasta, wszczepiając w nie gałęzie z dzikich drzewek oliwnych, które z natury do tego drzewa wcześniej nie należały. One są tam wszczepione wbrew naturze, jak mówi Paweł, wbrew naturze. I co Bóg jeszcze tutaj mówi? Przypadek to był?
Nie.
Bóg zaplanował, tak będzie. Widział, co się będzie działo i Bóg tak zaplanował. Głosił Ewangelię, Pan, nie uwierzyli. Bóg wiedział, że tak się stanie?
Tak.
I ich zatwardzone serca zatwardził zupełnie, a w to miejsce pogan szczep. Ale co Bóg mówi tutaj? Patrz, nie pysznij się, strzeż się, bo trwasz dzięki
wierze.
Ty nie należysz do tego drzewa. Ty w nim jesteś tylko dlatego, że wierzysz. Oni z natury. Ich trzeba było odłamać. A ty trwasz dzięki wierze. Nie wbijaj się w pychę, cię strzeż. Dlaczego? Bóg ma moc ciebie oddzielić, a ich ponownie wszczepić, jeśli uwierzą. Uważaj. Bo nie ty dźwigasz korzeń.
Korzeń ciebie.
Nie ty jesteś korzeniem, ty jesteś gałązką, którą dźwiga korzeń.
Dzięki łasce. A Bóg jest sprawiedliwy wobec wszystkich.
Bóg nie odrzucił Izraela pomimo nieposłuszeństwa większości, pozostawiając sobie posłuszną resztkę. Bóg łaskawie przez łaskę swoją, tak, z łaskawości własnej, przyjął wierzących pogan w miejsce nieposłusznych Izraelitów. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Popatrzcie podsumowanie. Werset 25, potem mamy od 30 do 36. Popatrzcie, co tam Bóg mówi przez Pawła. O zbawieniu.
Bóg zaproponował zamknąć ich wszystkich w niewierze, by się nad wszystkimi zmiłować.
Chodziło, Bóg miał plan, żeby się nad wszystkimi zmiłować, zarówno Żydami, jak i poganami. Żeby wszyscy mieli tę samą szansę, te same zasady. Bóg wszystkich oddał, łącznie Żydów i pogan, w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Czyli to, że zatwardziałość przyszła na część Izraela, nie oznacza, że Bóg odrzucił Izrael. I teraz kluczowe są słowa w tej obserwacji: nie wbijaj się w pychę, ale się strzeż. Po co? Popatrzcie, tam wcześniej, jak czytaliśmy, to tak nazwałem to, Bóg trochę utarł nosa Żydom. A tu nagle wierzący z pogon mogliby sobie pomyśleć, a cóż to Żydzi? Liczą się tylko ci, co są wierzący, reszta się liczy. Bóg odrzucił Izraela. My teraz się liczymy. My teraz jesteśmy w większości. Skoro tak, skoro oni zatwardzili, odrzucili Pana, to Pan ich odrzucił. My się teraz liczymy. Paweł mówi, mylicie się. Nie wpadajcie w pychę. Uważajcie. Dlatego, że Bóg nie odrzucił Izraela. Wy jesteście jedno razem w Kościele. Żydzi i poganie na tej samej zasadzie. Nad wami wszystkimi Bóg się zmiłował i pamiętajcie, nie wbijajcie się w pychę, bo czerpiecie z czegoś soki, z czegoś, z czego byście nawet nie marzyli, gdyby nie Bóg. To, co im było pisane, to wy to macie dzięki łasce Bożej. Nie wbijajcie się w pychę. Czyli Paweł co pokazuje? Żydzi ze swojego miejsca, w którym się znajdują, z racji tego, że mają przymierze, że mają pochodzenie, że mają wszystkie obietnice, że są w tym drzewie oliwnym z natury, nie oznacza, że jeśli nie uwierzą, Bóg nie może ich usunąć. Nie mają się pysznić i mówić, nam nic nie grozi. My tu jesteśmy i my tu zostaniemy. I jak się nawet słucha historii nawróconych Żydów, to w ich domach bardzo często nikt nie mówił o grzechu. Jesteś Żydem, jesteś zbawiony. Ty jesteś Żydem. Obrzezany, jesteś Żydem, to nie ma szans, nie ma możliwości, żeby coś ci groziło przed Bogiem. Ty jesteś Żydem, koniec. Ty, Bóg jest twoim przyjacielem, bo ty jesteś Żydem. Nikt nigdy nie mówił o tym, że trzeba coś ze sobą zrobić. To nie jest nauka z dzisiaj. Ona funkcjonowała już wtedy, bo jak Pan Jezus przyszedł do Nikodema, to Nikodem takie same mniemanie o sobie miał. Ja? Nikodem przyszedł do Pana Jezusa. Tak, przepraszam, dziękuję. To on też miał o sobie takie mniemanie. My? Ja? A co ja? Jak Pan Jezus wypowiada się w stosunku do nauczycieli, mówi, a oni mówią, my mamy ojca Abrahama, bo nikogo w niewoli jesteśmy. Jaki ty grzech tutaj nam zarzucasz? My grzesznicy? My? Tam nikt nie mówi o grzechu. I pan apostoł Paweł mówi, słuchajcie, do wierzących pisze, uważajcie, żebyście nie popadli w taką pychę. Bo jesteście usprawiedliwieni z wiary w Jezusa Chrystusa. Nie z waszego pochodzenia, a z wiary. Wasze pochodzenie jest ważne, bo do was najpierw Mesjasz przyszedł. I on jest z Żydów. Jest różnica, ale nie pochodzenie wasze decyduje, a wasza wiara. A pogan, którzy patrzą na Żydów z góry, mówią, Bóg ich odrzucił, bo większość nie uwierzyła, to liczy się tylko ci tutaj. I oni już się nie liczą. Bóg się z nimi nie liczy, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Paweł mówi, uważajcie, żeby w waszych głowach taka myśl nie powstała. Bo Bóg wam łaskę okazał i uczestniczycie w czymś, co wam się wcale nie należy. To jest Boża łaska. Macie dział w czymś, w czym Żydzi z natury mają dział. Pamiętajcie jedno, popatrzcie, co się stało z tymi, którzy nie uwierzyli. Zostali odłamani. I to samo może być z wami. Jeśli nie wytrwacie w wierze. Bo jeśli Bóg miał moc odłamać naturalne gałęzie, a was wszczepić, to ma moc również was odłamać z powrotem, jak nie będziecie trwać w wierze i z powrotem wszczepić tych, którzy wierzą. Więc nie wbijajcie się w pychę. Nie myślcie, że jesteście pępkiem świata i że teraz na was Bóg się skupia. Bóg nie odrzucił Izraela. Pamiętajcie, z kim macie nawzajem do czynienia. Szanujcie się. Miejcie pokorę względem siebie. Szacunek do siebie. Dlatego powtarza dwa razy te, że zbawienie jest z łaski zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Bo raz kładzie nacisk na Żydów w kontekście Żydów, a drugi raz w kontekście pogan. On nie powtarza całego wywodu, bo tam już powiedział, on jest uniwersalny. Ale tu powtarza ten element, że tak samo wy, jak i oni. Widzicie to w tekście? Więc mamy tak, Bóg łaskawie przez łaskę i trzeci, Bóg zaplanował poddać wszystkich Izraelitów i pogan w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nas wszystkimi zmiłować. Bo w końcu będzie zbawiony cały Izrael. Wy byliście nieposłuszni Bogu, Bóg się nad wami zmiłował. Ale i oni, jeśli okażą swoje posłuszeństwo, Bóg ich przyłączy. Bo chodzi o to, żeby nikt nie miał nic na swoją chlubę. Z łaski przez wiarę. Nie, że ja jestem taki i taki, albo że ja coś robię lepiej, a ty gorzej. Ja to znam Boga, ty to Boga nie znałeś, tak? To prawda, oni wiele mieli. Paweł w liście do Efezjan pisze o tym, ale mówi, w Chrystusie te podziały się znoszą. Jest jedno. Dalej też będzie o tym pisał. I to jest bardzo ważne, że trzeci rozdział mówi o tym, że Bóg nie odrzucił Izraela, powołując pogan do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jeżeli komuś tak się wydaje, że powołanie pogan jest równoznaczne z odrzuceniem Żydów, Paweł mówi, to się grubo myli. Niektórzy, nie widząc kontekstu listu we właściwej formie, nie widząc tego, wyrywa kawałki, 2, 3, 4 wersety i tworzy teorię o duchowym Izraelu. Ja powiem to troszkę później, jak będziemy to rozważać, że ten lud Boży, ten z Żydów i z pogan, jak u Ozeasza, tworzy się taki sztuczny twór, którego w Biblii nie ma, tak zwany duchowy Izrael. Czyli już nie Izrael, bo tam pisze, nie potomkowie z ciała, nie ten, kto jest tam Izraelitą, tylko Izraelita to jest ten, który tam obietnicy jest, tak, synem, tak? I tu mamy podział. No to nie wszyscy Żydzi są Żydami, Paweł mówi. No i dobrze. To nie wszyscy Żydzi są Żydami, no to teraz Żydami są nawróceni Żydzi i poganie. Lud Boży. Mamy Żydów duchowych. Może ja cielesny nie jestem. Duchowy Żyd jestem. I wielu wierzących usłyszycie, oni będą mówić, że są duchowymi Żydami. Jeżeli z tym się nie spotkaliście się jeszcze, to bardzo możliwe, że się spotkacie. Że usłyszycie od kogoś, jak on mówi, że on jest duchowym Żydem. To jest właśnie pokłosie nauki o duchowym Izraelu. Ale to jest nauka antysemicka, bo ona odrzuca Izraela w swojej istocie. Nie ma dwóch Izraelów, jest jeden. Nie ma cielesnego i duchowego, jest jeden Izrael w Biblii, nie dwa. Będziemy to szerzej omawiać. Więc ten fragment, zobaczcie, pierwszy mówił, żeby Żydzi się nie wynosili nad pogan, bo wszyscy są grzesznikami. I Paweł udowadniał Żydom, że oni, mając prawo, powinni zobaczyć, że są grzesznikami. Bo prawo im to pokazuje. Że po to przyszedł Chrystus najpierw do nich. Tu dalej mówi tak, wszyscy powinni żyć w pobożności. I ci, i ci. I teraz, jeśli wy, nie z Żydów, bracia, tak, uważacie, że teraz wy zajęliście miejsce Żydów, to się mylicie. Bo tak się nie stało. Bóg nie odrzucił Izraela, powołując pogan do zbawienia z wiary w Jezusie. I tam to udowadnia, tak jak widzimy, tak, że mógł może odłamać, was wszczepił, dzikie gałązki. Bardzo obrazowy przykład, piękny, pokazujący, żeby człowiek, nie Żyd, nie Izraelita, nie wynosił się nad tych, którzy są Żydami, żeby widział w nich część narodu, a nie jednostki, których pochodzenie się nie liczy. Bo Paweł mówi, ja jestem Izraelitą, ja nie jestem nagle teraz kosmitą. Przestałem być Izraelitą, bo się nawróciłem. Niestety tak jest w Izraelu, że Żydzi mówią o Żydach, nawróciłeś się do Jezusa, uwierzyłeś w Jezusa, nie jesteś Żydem. Dlaczego? Bo to, co to znaczy? Że Żyd to nie jest pochodzenie. To nie wspólny tato. Żyd to wiara. I tak niektórzy Żydzi postrzegają swoich braci. Prawda jest taka, że to, czy oni są Żydami, stanowi o tym, kto jest ich ojcem. Tak? A potem Paweł mówi o żydostwie prawdziwym, takim podobającym się Bogu, że do tego trzeba jeszcze dołożyć obrzezane serce. Że nie wystarczy być Żydem z pochodzenia. I Paweł mówi, ja jestem Żydem z pokolenia Beniamina, żeby była jasność, o jakie pochodzenie Pawłowi chodzi. I mówi, ja nie odrzucam swojego, ja wciąż jestem częścią narodu. Ja nie jestem teraz wyrwanym elektronem. Żydem takim, ale nie częścią narodu. Jestem częścią narodu, utożsamiam się z moimi braćmi. Mówi, gotów swoje życie oddać za moich braci, według ciała, mówi. To o kim on mówi? O niewierzących Żydach. I na swoim przykładzie pokazuje, że Bóg Żydów nigdy nie odrzucił jako narodu. A to, że większość nie uwierzyła, niczego nie zmienia w Bożym planie. Bo dla nich jest miejsce. Rozumiecie? Więc ani Żydzi nie mogą się wynosić, wierzący, z powodu tego, kim są, ani poganie nie mogą pogardzać Żydami, bo oni tego nie robią, tamtego nie robią. A Żydzi nie mogą pogardzać poganami, bo oni to robią, a tego nie wolno. Dalej będzie o tym mowa. I to jest ten ważny fragment, słuchajcie, żeby zobaczyć tą równowagę w wywodzie. Paweł, mówiąc o zbawieniu z wiary, mówiąc o powszechnej grzeszności, próbuje ukazać w Kościele Żydom i poganom, że nikt z nich nie jest lepszy. Że nie ma o co kruszyć kopii, nie wolno sobą pogardzać ani wynosić się. Dlaczego? Bo wszyscy byliście grzesznikami i musieliście uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I to, co was wyróżnia, Żydów, i to, w czym wy jesteście może w cudzysłowie gorsi, bo wyście nie szukali Boga, tu w Chrystusie to jest historia. To nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo to nie miało wpływu na to, jak zostaliście usprawiedliwieni. Z wiary w Jezusa Chrystusa. Na jednym wózku jechaliście. Może tu było coś więcej, ale wyście tego nie wykorzystali jak trzeba. I musieliście uwierzyć. Mieliście świadomość swojej grzeszności. Tak jak Paweł mówi, ja miałem świadomość swojej grzeszności. I tak naprawdę nie mogłem jej się pozbyć całkowicie. Dopiero Chrystus mnie uwolnił całkowicie od mojej grzeszności. Czy to jest jasne, słuchajcie? Czy ten wątek, ten główna oś, bo to jest główna oś listu, te mówienie o usprawiedliwieniu z wiary ma swój fundament, ma swoje źródło, powód, dla którego Paweł tak pięknie tutaj to wszystko tłumaczy. Dlatego akcentuje, kim był Jezus również, według ciała. To jest osadzone na tym, żeby nie było różnic w Kościele. My żyjemy tutaj tak, w zasadzie praktycznie wszyscy jesteśmy wierzący z pogan, tak? Ale są zbory, tak? W których są bracia i siostry z Żydów. I teraz tam się pojawiają problemy. Są też zbory, w których większość jest Żydów, a pojedyncze osoby są nie Żydami. A są też zbory, które są w pełni Żydami, całkowicie Żydzi tylko. I tam może być problem, że oni siebie mogą uważać za lepszych. Ale i to jest tak, że zbory składające się z samych wierzących z pogan mogą siebie uważać za lepszych i mówić, że Żydzi się nie liczą. My teraz jesteśmy Izraelem, a Pan Izrael odrzucił. Rozumiecie? I to jest problem. I ten list ma za zadanie zlikwidować takie patrzenie. Zlikwidować takie patrzenie. Okej. Czy są pytania do tego fragmentu? Oczywiście tu są szczegóły, prawda? Piękne wywody, łatwiejsze, trudniejsze w zrozumieniu. Będziemy je sobie tłumaczyć, ale będziemy cały czas pamiętać o kontekście. O kontekście, tym właśnie, który dzisiaj przez te trzy ostatnie lekcje omawiam. Czy są pytania?
Ja mam taki wniosek w zasadzie to, co powiedziałeś, że to bardzo mocno uderza w oczy, tak bije wręcz ta... Też Paweł szuka tej równowagi aż do bólu po prostu między właśnie Żydami i poganami. Choć wydawałoby się, bo sam jest Żydem, co jak gdyby tutaj podkreśla, więc tak po ludzku mogłoby się wydawać, że może być jakoś stronniczy, prawda? Mhm. A tutaj stronniczości nie ma, bo Paweł jest prowadzony Duchem Świętym. Paweł był stronniczy, kiedy się jeszcze nie nawrócił, tak? Kiedy się nawrócił i pisze ten list, no to jest zachowana ta Boża równowaga. I to, co powiedziałaś, zarówno na początku, kiedy pisze o tej równości wobec grzechu i pogan i Żydów, tak samo o tej równości, jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł wskazuje tu na różnicę między Żydami i poganami, tak? Ale jeśli chodzi o grzech, jeśli chodzi o zbawienie, tej różnicy już nie ma. I Paweł to przez te rozdziały tłumaczy. Nie widzę tu żadnej stronniczości, pomimo że Paweł jest nawróconym z Żydów.
Tak. I jeżeli wrócimy do wcześniejszego bloku, tego, że... to mam. Każdy usprawiedliwiony z wiary w Jezusa Chrystusa ma żyć według ducha, a nie według ciała. Tak? To się wpisuje w to, że mają być razem.
Jedno.
Że mają żyć kierując się Bożą wolą, a nie swoim ciałem, cielesnym postępowaniem. Tak? To się wpisuje również w uprzedzenia do siebie. I teraz następny blok, dzisiaj już nie będziemy go omawiać, bo to są cztery rozdziały i nie będziemy zaczynać, żebyście się nie pogubili. Jak omówimy to jednym blokiem, to będzie to ładnie widoczne. Czyli ten blok ostatni ma, który teraz omówiliśmy sobie, Wojtek pisze, jeden naród, który dzieli się na posłusznych i nieposłusznych. Tak, Izrael to jest jeden naród, w którym no niestety jest podział na posłusznych i nieposłusznych, czego nie można powiedzieć o poganach. Bo poganie nie są jednym narodem, tylko są z wielu narodów, tak? I Bóg spośród nich wybrał tych, którzy uwierzyli. Dobrze. Bóg nie odrzucił narodu izraelskiego, włączając pogan do zbawienia w Jezusie Chrystusie. To jest cały wywód do tego zmierza. Jest skierowany przede wszystkim do wierzących z pogan.
Możesz powtórzyć?
Bóg nie odrzucił narodu izraelskiego, włączając pogan do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Powtórzyć?
Nie.
I zachęcam was teraz, po tym całym omówieniu do tego miejsca, tego listu, żebyście sobie w domu na następny tydzień czytali 12, 13, 14 i 15 rozdział. I jak będziecie czytać te fragmenty, tak? Kto je, niech je. Kto nie je, niech je. Pamiętajcie o kontekście. Pamiętajcie o kontekście. Do kogo jest mowa? Co to za jedzenie? Co to za niejedzenie? Do kogo to się odnosi? Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Czytając te fragmenty, tak?
To 16 tak mamy, też, czy oddzielnie 16?
Wiesz co? Wszystko to razem omówimy. 16
też,
znaczenie, tak. 16 też, ale ja nie wiem, jak dużo omówimy, ale miejmy nadzieję,
czy zdążymy,
że
zdążymy przez jedną lekcję.
Tak. Bo to dużo materiału jest do przeczytania. Dlatego chciałbym, żebyście przeczytali, będzie łatwiej. Ale kiedy będziecie tam czytali tego, który jest słaby w wierze, przyjmujcie. Pamiętajcie o kontekście. Co to za słaby w wierze, który jarzynę jada? Tak? Czy on jest wegetarianinem? Tak? Z Indii przyjechał tutaj do Rzymu, tak? Czy z Chin? Czy o kimś innym jest mowa? Ja już tak troszkę prześmiewczo mówię, dając wam do zrozumienia, że nie o to chodzi. Ale jak będziecie czytać, wiedząc to, co już wiecie, mam nadzieję, że sporo zobaczycie w tym fragmencie i będziecie umieli odnieść to do tego, co rzeczywiście to mówi. a my sobie to spróbujemy ogólnie omówić, dlatego że to jest ważny, fragment, którym Paweł podsumowuje relacje między wierzącymi w Kościele i wobec ludzi z zewnątrz. Bo oni nie tylko są świadectwem między sobą, ale również wśród ludzi niewierzących. To ja, słuchajcie, dzisiaj tyle. Czy to było zrozumiałe, słuchajcie? Czy to było czytelne? Starałem się to pokazać teraz z kontekstu również, bo no, to bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że nie wszyscy, studiując, rozważając list do Rzymian, zwracają na to uwagę. Nie wszyscy.
Jest jeszcze dużo wypaczeń. Dużo.
No. Jeszcze coś o książce miał być w nawiązaniu do...
O książce, tak. Mhm. W związku z tym, że antysemityzm zrodził się, jak powstał Kościół. Niestety. Tak? Więc to, co tu Paweł pisze, jest wołaniem o to, żeby nie nastąpiło coś takiego jak antysemityzm. I agresja Żydów wobec nieżydów. Bo akcja rodzi reakcję. Czy reakcja wywołuje akcję? Odwrotnie. Jakoś tak. Coś ktoś robi, wywołuje to reakcję z drugiej strony. Nie ma tak, że nie ma reakcji. Więc Paweł, dla niego coś takiego jak antysemityzm nie jest nic obcego, bo on już był. Żydzi już byli prześladowani od samego prawie początku. I tu, kiedy Żydzi przez dłuższy czas, kilku lat nie byli w Rzymie, bo zostali wypędzeni, co czytaliśmy już w Dziejach Apostolskich, potem wrócili i pojawił się problem. Ponieważ wierzący z pogan przyzwyczajeni do swoich zwyczajów, nagle przychodzą Żydzi, którzy mają troszkę inne zwyczaje. Oni dietę mają. A dlaczego nie? Obrzezują się, a dlaczego nie? Jest problem.
Świętują Paschę.
Świętują Paschę. Świętują inne święta żydowskie, tak? Szabas obchodzą. Do szabasu może być gdzie chcesz. Świątynia jeszcze jest. I nagle się okazuje... A po co to? I Paweł mówi, chwileczkę. Patrzcie, gdzie jest wasze miejsce, a wy patrzcie, żeby się nie nastawiać. I stąd ten list. I wszystko, co Paweł dalej pisze, te wszystkie wywody mają za zadanie zrobić jedność między wierzącymi z Żydów i z pogan w Rzymie. Bo problem jest. I on widoczny jest w Biblii, ponieważ Żydzi byli wygnani z Rzymu. A poganie zostali. Ich nikt nie wyganiał. Czym było to wygnanie z Rzymu, jak nie antysemityzmem? Czym to było, przepraszam? Czemu akurat tylko Żydzi? No właśnie.
Ja bym może powiedział, że ten antysemityzm już wcześniej widzimy na kartach Biblii oczywiście, bo Żydzi kilka razy poganie próbowali wymordować wszystkich Żydów, tak? No, to czytamy, ale swoją kulminację jak gdyby faktycznie odnajduje jak gdyby później bardzo mocno.
Antysemityzm był już wcześniej. Chodzi o to, że my utożsamiamy antysemityzm z tym, że tam wszyscy mówią, zabili Pana Jezusa, tak? I antysemityzm. Nie. Antysemityzm to jest nienawiść do Żydów. Jako nacji. A on się pojawił wcześniej. Żydzi często dokładali ze swojej strony 5 groszy do tego, bo tak, bo i zachowywali się w nieodpowiedni sposób, buntowali się bez przerwy, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że jako nacja byli nienawidzeni. Byli tępieni. Już wcześniej, zanim nastąpiły wydarzenia na Golgocie. A potem się tylko działo coraz gorzej. Pomodlimy się.